GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Dziś zanurzymy się głęboko w codzienność Wyspy Sobieszewskiej, taką jaką była 30, 40, a nawet 50 lat temu. Gościmy dziś Mariolę Ciechańską, osobę, która zna wyspę nie tylko z widokówek i map, ale z codziennych rozmów, wspomnień, codziennego bycia tu, z ludźmi i dla ludzi. Zapraszam do posłuchania opowieści o tym, jak brzmiała, pachniała i smakowała dawna, a nawet i obecna wyspa.
Dzień dobry.
Czy trudno rozmawiać o miejscu, w którym się mieszka?
No trudno, bo to jest miejsce, które się zmienia i nawet tego nie zauważamy, że ono się zmienia. Ono się po prostu zmieniło, ono jest inne. Teraz w tej chwili, jak było 50 lat temu. Na pewno nie była tak zabudowana, jak w tej chwili. Były domki, te co były, powiedzmy, powojenne i gdzieś tam pojedyncze jednostki, które tam się wybudowały. Dopiero po 2020 roku nastąpiło takie wielkie boom na to, żeby mieszkać i przebywać na Wyspie Sobieszewskiej. Do tej pory to było takie miejsce raczej zapomniane przez wszystkich, no jak taka typowa wieś. Zmieniło się ogromnie.
Miasto za miastem troszeczkę.
Taka wieś w mieście, w ten sposób może bym powiedziała, bo do centrum miasta nie jest daleko, nawet jeżeli to jest podróż autobusem.
30 parę minut.
No dokładnie, no ale nie jest to tragedia.
Jest to tragedia.
Z samochodem jest to jeszcze szybciej. No wiadomo, teraz jest to troszeczkę się wydłuża, bo jest po prostu ich więcej. Aut.
A teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do pani pamięci. Jak wyglądała wyspa za pani dzieciństwa? Czyli cofnijmy się jeszcze do tyłu.
O, no to ładnych parę lat. Jak wyglądała?
Jakie ma pani pierwsze takie wspomnienia?
Pierwsze wspomnienia to chyba takie najbardziej, które się zapamiętało. No to była dopiero gdzieś szkoła podstawowa. Stary budynek szkolny, który teraz jest w tej chwili też, ale on już wygląda inaczej, nie?
Ona znajdowała się
w piwnicy na ulicy Boguckiego. I to było takie pierwsze moje wspomnienie, bo sprzed okresu przedszkolnego, no jako dziecko, no to co zabawy jakieś takie. I to wszystko. Wspomnienia typu, że miałam jakieś przywileje, bo mój brat był starszy i ja mogłam uczestniczyć w tym, co oni robili. Bo z racji tego, że byłam młodsza, musiał mnie ze sobą po prostu brać, nie? I wtedy ja byłam, no, ważna.
A nawet już po tym okresie szkolnym, z pani młodości, co pani pamięta z tamtego okresu, z wyspy, czego na przykład już nie ma?
No na pewno nie ma wiatraku, który był na ulicy Narcyzowej. Jest, został gdzieś przeniesiony. Czego nie ma? Jeszcze nie ma portu rybackiego, który... No to było takie miejsce, w którym mnóstwo ludzi pracowało i te ryby i te kutry tam wiecznie to było. To, co my jako młodzi ludzie pracujący w okresie sezonu letniego, nie ma tych pól, na których były mnóstwo tulipanów. Mnóstwo różnych kolorów. W tej chwili to jest zboże, kukurydza, nie wiem, jakieś pszenice. A kiedyś były tulipany, hiacynty, tego było mnóstwo, to jak się spojrzało.
To też jest zapomniana historia o wyspie, że znajdował się tam zakład, który zajmował się...
Polan, hodowla, ogrodnictwo, coś tam, roślin cebulowych. No i faktycznie to był taki moment, gdzie no, ja nie wiem, czy cebulki, które zostały wyprodukowane na terenie wieńca, one rozchodziły się po całym świecie i my jako młodzież braliśmy udział w tym, żeby je odgławiać, te tulipany. Trzeba było to po prostu zrobić, żeby cebulka się wzmocniła. No i później trzeba było te cebulki po prostu przebrać. Były takie duże magazyny, w których były przechowywane, suszone i wtedy jako młodzi ludzie dorabialiśmy sobie gdzieś to, no wiadomo, każdy sobie musiał, znaczy się nie to, że musiał, chcieliśmy dorobić, bo teraz młodzież nie chce dorabiać sobie, znaczy się może nie wszyscy, ale myśmy sobie pracowali przy takich właśnie oczyszczaniu, oskubywaniu tych cebulek i one szły po prostu w świat, gdzieś tam. Po całej Europie, jak nie po całym świecie, nie ma tego teraz w tej chwili. Nie ma.
A cofając się pamięcią do pani młodości, czy z tamtego okresu pamięta pani takie osoby, które były ważne dla społeczności? Czy były takimi personami wyjętymi nawet troszeczkę poza nawias? Każdyś może ich się bał albo podziwiał?
Nie kojarzę osób, których byśmy się musieli bać, ale pamiętam bardzo dobrze pana Bogdana Wręczyckiego, który mieszkał niedaleko mnie. No niestety już nie żyje od 5 lat. Później przyszły osoby bardziej znane. Takich najbardziej znanych to był właśnie Bogdan Wręczycki i Danusia Jopek, którzy są nasi, świwnieńscy, nie? No nie znam osób z Sobieszewa aż tak bardzo. Te osoby teraz, co przychodzą, na przykład pani Dorotka Białczak, no to jest osoba, która naszła na Wyspę Sobieszewską. A tak to...
Waldemar Nocny?
Waldemar Nocny, on mieszkał tutaj od urodzenia, praktycznie rzecz biorąc, tak. Mhm. Od urodzenia. Jakiś krótki okres czasu był gdzieś tam chyba, mieszkał w Gdańsku, ale wrócił z powrotem na Wyspę Sobieszewską. Jednak tu się wraca.
Dużo się mówi o relacjach międzysąsiedzkich. Jak one wyglądały kiedyś? Bo dzisiaj one się całkowicie chyba zmieniły.
Teraz to jest w ogóle... Nie. Teraz już nie ma relacji sąsiedzkich. No nie ma czasu na to. Kiedyś był czas. Teraz nie ma. Teraz ludzie są tak zajęci. Młodzi są zajęci robieniem kariery, zarabianiem pieniędzy i życiem, żeby żyć. Zobaczyć, zwiedzić, pójść, wyjść gdzieś do lokalu. Ci, co zostali, ci stali sąsiedzi, oni odchodzą pomalutku, nie?
Ale wcześniej chyba było tak, że każdy sąsiad sąsiada wspierał też chyba. Była taka praktyka, taka
no,
tradycja.
No na pewno było łatwiej niż teraz. Teraz to nie ma takiego czegoś, żeby ktoś nawet chociażby i z dobroci serca sąsiadowi odśnieżył, nie? No fakt, nie ma zim. Ale lata temu, jak ja zamieszkałam w Świbnie, to było takie normalne, że skoro sąsiad chorował, no to się poszło mu odśnieżyło, nie? Teraz nie wiem, czy by to ktoś zrobił. Nie wiem, może się mylę, ale myślę, że chyba nie zrobiłby. Popatrzałby i poszedłby dalej, nie? Ale kiedyś więcej pomagano sobie. Mniejsza społeczność, wszyscy się znali, wszyscy w jednakowym czasie przyszli na teren Wyspy Sobieszewskiej w okresie powojennym. No nie mówię o tych, którzy mieszkali już z okresów przedwojennego, ale bardzo dużo ludzi przyszło w okresie powojennym i oni się znali po prostu. Ich nie było tak dużo, nie? W tej chwili jest mnóstwo ludzi, bardzo dużo ludzi mieszka na wyspie, ale oni się praktycznie nie znają, bo oni przychodzą tylko spać tutaj. Pracują w mieście, dzieci dowożą do szkoły, do miasta. Uczestniczą w życiu kulturalnym w zasadzie w Gdańsku, nie na Wyspie Sobieszewskiej. Bo tak szczerze, to nawet nie ma gdzie.
A jakie wydarzenia pani pamięta, które wpłynęły na tą całą społeczność, które wryły się w pamięć społeczności, które mogły zjednoczyć, nagle podzielić?
Zjednoczyły na pewno budowa kościoła, który był w Świbnie. Na pewno zjednoczył dużo moment, w którym spalił się kościół w Sobieszewie. Ja osobiście go tak pamiętam, no ale gdzie ten młody człowiek zwracał na to uwagę? No był kościół, to był kościół, wiem tylko, że się spalił. Ale na pewno dużo to też tak zjednoczyło ludzi, że oni później bardzo mocno chcieli odbudować ten kościół. On już nie jest taki jak był, ale starali się, żeby to po prostu było. To chyba myślę, że takie najbardziej, największe wydarzenia takie tutaj na wyspie. Budowa mostu to już w ogóle. Budowa mostu już od, nie wiem, od 40 któregoś roku, jak nie od 50, cały czas się przebijała w rozmowach, w dyskusjach.
Od momentu powstania mostu pontonowego dalej się przebijała.
Dokładnie. I zawsze było, że kiedy będzie ten most, kiedy ten most będzie wreszcie. Jak już jest most, jest fajnie, jest super, jest naprawdę bardzo nowoczesny. Gro ludzi zwala winę, że w momencie, kiedy powstał most, zaczął się najazd na Wyspę Sobieszewską. Może i to ma wpływ też, na pewno. Ale czy aż tak bardzo obarczać ten most?
A czy lubiła pani most pontonowy?
Uwielbiałam! To była
fajna... Jedni go przeklinali, drudzy właśnie uwielbiali.
Znaczy się, wie pan, no znam gro osób, które straszliwie się bały przejeżdżać przez ten most, bo no, wrażenie było takie, a nie inne. No niestety no, klepały te deseczki na nim. I wrażenie jednak takiego przejścia przez ten most, jak była fala na Wiśle, no... Ktoś, kto przyjechał z miasta, nie miał z tym do czynienia codziennie, no to mógł się przerazić, nie? Czy na przykład wjeżdżając na most pontonowy w momencie, kiedy była cofka.
Tak, 45 stopni.
No dokładnie, jak masz wrażenie, pierwsze, że wjeżdżasz pod górkę, nie? Ale to dla ludzi, którzy tutaj mieszkają od urodzenia, no to jest takie normalne, on był. I jak on został przeniesiony, nie wiem, gdzie on w tej chwili jest, ale to było fajne przeżycie. Fajne to, kiedy trzeba było przebiec na drugą stronę, żeby sobie znaleźć miejsce siedzące.
Albo doświadczyć przejechania Ikarusem tym dawnym.
A, no to też, tak. Ale no, bieganie przez most, żeby zdążyć na drugą stronę, no było to wyzwanie. A szczególnie rano, jak już człowiek wybierał się do szkoły, nie? Ale było, fajnie było.
Wyspa stała różnymi ośrodkami wczasowymi.
Mnóstwo tego było.
Oczywiście jak każdy myśli Wyspa Sobieszewska, to myśli drogowiec. Pamięta pani te takie perełki, te wisienki Wyspy Sobieszewskiej z tamtego okresu, kiedy działały najprężniej?
Pamiętam, bo drogowiec tak funkcjonował, Boruta funkcjonowała. To był ośrodek kolonijny.
W Świbnie.
W Świbnie, tak. Na którym zawsze były dzieci z południa Polski przyjeżdżały. Też były kempingi, które stały w lesie. Jeszcze tam są pozostałości takie betonowe. No zresztą przechodzę tam koło, bo niedaleko mieszkam, przechodzę tamtędy. To te ośrodki. Pamiętam miejsca, w których były obozy harcerskie. To było normalne, że był obóz harcerski. Melisę. Także mnóstwo tych ośrodków. Ośrodek wojskowy, który był w Orlinkach. W tej chwili nie wiem, czy funkcjonuje, czy już jest zamknięty, bo on później był pod wezwaniem ojca jakiegoś tam świętego Józefa chyba. Nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, czy nie, ale chyba nie. Myślę, że już nie funkcjonuje. Ośrodek Tulipan, po którym nie został już kompletnie
ślad.
Nawet nie została cegłówka. Mnóstwo czasu stał, mnóstwo wczasowiczów przyjeżdżały. To były turnusy, chyba 3-tygodniowe, jeżeli się nie mylę. Też było bardzo dużo domków kempingowych, które były po drugiej stronie ulicy, po których też nic nie zostało teraz w tej chwili. No są drzewa. Między innymi w Tulipanie pracowałam. Ośrodek kolonijny, który należał do policji. Znaczy nie, milicja była wtedy. Bardzo dużo dzieci, młodzieży przyjeżdżała, to praktycznie przez ulicę. Też to zostało zlikwidowane. W tej chwili są to wybudowane 2 bloki. No następne będą teraz stawiane, chyba nawet już teraz jest kolejny w budowie. Także to wszystko gdzieś, gdzie funkcjonowało jeszcze, jak to mówią, za komuny, dopóki to się nie sprywatyzowało wszystko, dopóki zakłady pracy miały fundusze socjalne, miały swoje ośrodki i wysyłały po prostu młodzież i dzieci i, no i osoby korzystały po prostu z tego. Był ośrodek, to się po prostu jeździło, nie?
Czy właśnie rozwój tej turystyki, takiej nowoczesnej, on pozytywnie wpływa w ogóle na wyspę? Czy to jest wyzwanie dla wyspy?
Teraz obecnie, tak? No jest to wyzwanie dla wyspy. Jest. Trzeba po prostu ich wszystkich zmieścić, bo ci ludzie zaczynają przyjeżdżać na Wyspę Sobieszewską. Nie można za dużo zrobić na wyspie, bo po prostu jesteśmy ograniczeni.
Wodą,
niestety,
lasem, drogami.
Tak, woda, las.
I prywatnymi posesjami.
No prywatne posesje. No nie mamy możliwości zbudowania chociażby nawet drugiej ulicy, która by odciążyła ruch w momencie, jak teraz jest sezon letni, nie? Musimy się zdać na to, że akurat nie trafimy w korek, nie? Nie ma po prostu takich możliwości. Gdyby były możliwości, podejrzewam, że już dawno byłyby to rozwiązane. Dobrze, że jest wybudowana ścieżka rowerowa, która naprawdę bardzo ułatwiła życie kierowcom samochodowym, no i ludziom, którzy zaczęli intensywnie jeździć na Wyspę Sobieszewską, dalej przez przeprawę promową na Piaski, bo to jest jedna z najlepszych ścieżek rowerowych, z tego co słyszę, jak mówią rowerzyści.
W kierunku Krynicy.
Dokładnie, no, fantastyczna ścieżka rowerowa. Jest to tak rozłożone, że nawet jak tam wjedzie 1000 osób, to nie są w stanie się spotkać. Nie przeszkadzają sobie. O, w ten sposób, na rowerach.
Mimo rosnącej popularności, bo stało się tak, że wyspa nagle stała się bardzo popularna. Czy ona potrafi jeszcze zachować swój ten unikalny charakter?
Czy potrafi? No na pewno.
Poza sezonem myślę, że tak.
Tak, poza sezonem tak. W okresie 3 miesięcy jesteśmy takim centrum turystycznym, gdzie wszyscy myślą, że tu jest dużo wszystkiego. A tu nie ma co, praktycznie nie ma zabytków. Jest to zabudowa typowo rybacka, wiejska, nie? I czy zachowała ten swój charakter? Po części tak, bo gdzieś jest to rolnictwo jeszcze na tej wyspie, ale z kolei znowuż młodzi ludzie, którzy wyszli z tej wyspy, między innymi w wieku moich dzieci, oni wracają, oni się tutaj budują, oni chcą tu żyć, ale nie chcą pracować na roli, bo praca na roli jest bardzo ciężka.
A jak zaczęła się pani ta przygoda z listami i pocztą?
A z poczty...
Bo tak właśnie poznałem panią pewnego razu.
Jak to się zaczęło? To było tak w zasadzie przez przypadek, bo robiłam kurs prawa jazdy. I w momencie jak jechałam samochodem na lekcja jazdy samochodem, jeszcze Fiatem 126P, musiałam przyjechać na Wyspę Sobieszewską, żeby mnie zmieniła naczelniczka Urzędu Pocztowego w Świbnie. A w tym momencie, jak ja podjechałam pod urząd, bo ona miała przejąć kluczyki ode mnie i z instruktorem wracać do Gdańska, pani Ewa Stachula wychodziła z karteczką informującą, że zatrudni pracownika do pracy na poczcie. I jakoś tak to było odruchowo. To już nie wywieszaj, ja przyjdę do pracy. I to było w 93 roku. Oj, mnóstwo czasu temu.
Czy wtedy ludzie byli bardziej otwarci niż teraz?
Znaczy się inaczej. Zawsze inaczej traktują listonosza. Na pewno więcej człowiek jako listonosz się dowiedziałby od ludzi, niż jako osoba z zewnątrz przechodząca. Do listonosza inaczej podchodzą ludzie.
Były takie sytuacje jak...
O, było kilka takich sytuacji.
Nietypowych? Przesyłki z wężem?
Nie, gołębie miałam. Woziłam jakieś robaczki, które były przeznaczone na to, żeby kameleon je zjadł, albo jakaś inna jaszczurka. Co się zdziwiłam, że coś takiego trzeba nosić. Ale nie, takich dziwnych rzeczy nie mieliśmy nic takiego. Była akcja przez jakiś tam krótki okres czasu w latach około 2000, jak były zamachy na World Trade Center. Center, dokładnie. To wtedy też była taka akcja, żeby uważać na listy, które przychodzą z zagranicy, bo było nagłośnione, że ten bąglik ma być i tak dalej. No ale jakoś nigdy nic nam się nie stało. Przepracowałam 29 lat.
Czy ta poczta była takim, powiedzmy, sercem, krwiobiegiem wyspy? Sposobem na utrzymanie takiego kontaktu,
tak,
informacji, budowania chociaż takiej małej wspólnoty.
Na pewno tak, ale to było wszystko do momentu, dopóki były dwa osobne urzędy, bo w momencie, kiedy nas połączono i przeniesiono na Urząd Gdańsk-Sobieszewo, już to troszeczkę się skończyło, bo już nie było takiej bliskości. Ja i moja koleżanka, myśmy poszły do Sobieszewa, do pracy, dalej pracując na Wyspie Sobieszewskiej, ale już byłyśmy w Sobieszewie, to nie było w Świbnie.
A gdzie była poczta w Świbnie?
Poczta w Świbnie jest, budynek dalej stoi, został sprzedany, budynek stoi, jest to osoba prywatna, go przejęła, koło pizzerii. Kiedyś były budki telefoniczne, jeszcze z przodu stały. Także to stary budynek, taki drewniany, bardzo fajny, miał swój klimat, bo jeszcze było opalane normalnymi piecami i węglem. Także to było bardzo fajne, ale mówię, w tym momencie, kiedy nas połączono, bo stwierdzono, że jakieś tam oszczędności będą robili, to już tak się zatraciło. Nie było czasu po prostu dla ludzi już.
A były takie miejsca, gdzie się nie wypadało nie zatrzymać?
Nie, takiej nie ma takiej możliwości.
Że na dłuższą rozmowę z kimś?
To wtedy nie możesz być listonoszem. Listonosz to jest taka osoba, przynajmniej powinna być taką osobą, powinna mieć dla wszystkich czas. Nie można powiedzieć, że nie porozmawiam na przykład z tobą, bo ja ciebie nie lubię. Mogę nie lubić cię jako osoba prywatna, ale jako listonosz ja muszę cię lubić. Znaczy się muszę. Nie mogę pokazać, że ciebie nie lubię. Nie można zrobić czegoś takiego, że tak ja przynajmniej odczuwam tą pracę jako listonosz, bo pracowałam 29 lat. Nie segregowałam ludzi na zasadzie takich, tego nie lubię, to u niego się nie zatrzymam. Albo będę złośliwa i mu na przykład przerzucę list przez płot, nie? Nie można było tego zrobić. Po prostu taka praca i trzeba być dla wszystkich jednakowym. Pewnie, że były miejsca, w których na przykład to było już w standardzie, że wiadomo było, że jak był termin płatności jakiejś emerytury, powiedzmy 15 dzień któregoś tam miesiąca, to już z góry wiedziałam, że jak ja idę do pani Janki, to już tam będzie ciasto, tam będzie kawa i choćbym nawet nie chciała, choćbym je strasznie gonił czas i praca i ilość listów, tak i tak musiałam tam posiedzieć. Bo ja przyszłam do pracy, to te osoby, które ja poznałam, to były osoby już koło 60 roku życia. To już były osoby, które już zasiedziały się na tej wyspie. Ich dzieci już dorosły i zaczynały mieć dzieci. W tej chwili te dzieci, które ja pamiętam, o to jest fajne, miłe, bo oni mnie poznają. Mówią, że się nic nie zmieniłam, chociaż uważam, że się zmieniłam, ale fajnie jest, jeżeli idzie się ulicą i słyszę: dzień dobry pani Jolu. Bo okazuje się, że to jest dziecko osoby, którą znam, jak była taka, ona już jest osobą, która ma swoje dzieci. Jest to bardzo fajne, bardzo miłe. No i w ogóle jest bardzo fajna praca. Uwielbiałam tą pracę.
Ona dała też pani chyba przygotowanie do pracy w Radzie, Dzielnicy.
Do Rady Dzielnicy poszłam przez przypadek w zasadzie, bo był taki okres, że nie bardzo chciał się nikt zgłosić do tego, żeby być w Radzie Dzielnicy, ale żeby tego nie rozwiązano, to po prostu musiało się znaleźć 15 osób, żeby wzięły udział w tych wyborach. No i tak chyba, to pan Jurek Petryczko zapytał się, czy nie chciałabym być w Radzie Dzielnicy ze względu na to, że faktycznie ja byłam wszędzie. W każdym miejscu na wyspie, znaczy wtedy to jeszcze był obszar Świbna i wszyscy mnie znali. Wszyscy. Tam nie było, że mnie ktoś nie zna. No wszyscy mnie znali. I w ten sposób właśnie weszłam do Rady Dzielnicy. Nie wiem, chyba już czwarta kadencja już w tej chwili jest.
Ta czwarta kadencja różni się od tej pierwszej bardzo. Na przykład? Urywają się telefony, nie, pretensje, chodnik, kosze?
Telefony się nie urywają. Czy pretensje są? No kieruje się pierwsze kroki do radnego, no bo myśli, że my powinniśmy to załatwić, pomóc komuś. Pewnie kilka rzeczy było takich, które się udało załatwić, ale niestety my jesteśmy tylko jednostką pomocniczą. Nie jesteśmy wykonawcami żadnymi. Możemy ewentualnie wyrazić naszą opinię, nie zgodzić się z pewnymi rzeczami, ale to taki tak dalsze postępowanie jest u góry w mieście. My możemy mieć pretensje, że na przykład nie mamy toi-toi. Piszemy pisma, wysyłamy do Urzędu Miasta, żeby te toi-toje były jednak cały rok na okrągło na wyspie. Na razie nie mamy odzewu, bo jakby nie patrzeć, to cały rok na okrągło są ludzie na wyspie, nie tylko w sezonie letnim. Ale to tak mówię, no osoby, które nie biorą udziału w Radzie Dzielnicy, zarzucają nam, że my nie robimy kompletnie nic. My robimy bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam, nie jesteśmy jednostką wykonawczą. My możemy tylko powiedzieć, co byśmy chcieli ewentualnie mieć. Ale czy to będzie wykonane, czy to będzie zrobione, to już podejmuje dalej decyzję Rada Miasta Gdańska, pani prezydent. Tak samo jak była walka o autobus linii 212. Tak zarządzono, wrócił autobus linii 112. Nam chodziło, żeby on był przyspieszony. No jest troszeczkę przyspieszony, nie tak jak poprzednie kursowanie, ale jest. No są przynajmniej dwa autobusy. No troszeczkę mało tych kursów w sezonie letnim, bo jednak dużo ludzi jeździ, stara się przynajmniej jeździć do Gdańska autobusem, żeby uniknąć korków. No nie ukrywajmy, zaparkowanie w Gdańsku to graniczy z cudem. No jest inaczej. Przyszli młodzi ludzie i bardzo dobrze, bo do tej pory wszyscy młodzi...
Unikali,
tak. Nie mieli czasu na to, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jest teraz kilka osób takich młodszych. No są bardzo
zaangażowani.
Zaangażowani w tym wszystkim, ale oni myśleli, że mogą dużo. Że jeżeli powiedzą, nie zgodzą się z czymś, to wtedy miasto zrobi tak, jak oni będą chcieli. Nie, to nie idzie tak. To trzeba po prostu czasu. Trzeba czasu na to, żeby zaopiniować. To muszą być podjęte odpowiednie decyzje, projekty i tak dalej. To nie idzie tak, o, jak to mówią przysłowiowo młodzi ludzie z bomby, że masz pomysł na, bo chcesz posadzić drzewo i je sadzisz. Nie, to trzeba mieć zgodę po prostu wyższych władz na to, że to tak ma wyglądać. Nie? Pewnie chcemy zachować pewne miejsca tylko i wyłącznie, żeby tam nie weszła już deweloperka, ale nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego. Nie zatrzymamy tego, to już poszło. Mam nadzieję tylko, że nie wejdą dalej w głąb wyspy, że nie wejdą w tereny, które są naprawdę terenami rolniczymi.
I dziewiczymi, tak, ściśle przyrodniczymi.
No, przyrodniczymi. Mam nadzieję, że zatrzyma się faktycznie dewastacja, można powiedzieć, lasu, że nie będzie tej wycinki, no bo nie ma nowych nasadzeń. Ten las nie jest ogromny, on jest bardzo małym lasem jak na wyspie.
On się tylko chyba z góry wydaje, z map, tak, że jest olbrzymi.
Patrząc z góry na to wszystko, tak, no to się wydaje pas zieleni między morzem a Wisłą, ale w sumie to jest bardzo mało. Co to jest? To jest raptem niecały kilometr szerokości lasu. W tym jeszcze wchodzi droga szutrowa w środku, która jest ścieżką rowerową. Super, niech ona jest, bo ludzie tamtędy też jeżdżą i chodzą, ale on jest naprawdę mały. Bardzo mały las jest. Za dużo nie można tam wyciąć. Pewnie trzeba jakieś przecinki zrobić, żeby on funkcjonował inaczej lepiej, ale też trzeba robić nasadzenia jakieś na nowo. Nie wiem, jak to dalej wygląda, bo nie miałam okazji spotkać się teraz z panem Jackiem Fałtą. Pan Jacek Fałta właśnie.
Prężnie tak bardzo osoba zaangażowana w sprawę lasów.
To mówię, mam nadzieję, że ta cała rozbudowa, ta deweloperka, która weszła na wyspę, że ona się nie posunie dużo dalej za Młynówkę. Że to zostanie tylko do Młynówki. Chociaż naprawdę ciężko mi powiedzieć. Jak ktoś wpadnie na genialny pomysł odralniania gruntów, może to pójść dalej, nie? Mam nadzieję, że nie za daleko, że nie będzie to na zasadzie, że Wyspa Sobieszewska będzie jednym wielkim blokiem. Myślę, że nie. Że do tego nie dojdzie. Ale czas pokaże.
A czy Wisła już panią Okieł znała?
Wisła?
Na przeprawie między Świdnym a Mikoszewem? Bo chyba też tam panią można spotkać.
Tak, pracuję będąc na emeryturze, po prostu, żeby się nie nudzić. A że mi pasuje ta praca, znaczy się pracuje, ja kocham ludzi. Ludzie są fantastyczni, są tak zabawni, przezabawni i miło jest spotkać się przez...
Jacy ludzie przeprawiają się promem do Świdna albo do Mikoszewa?
różni. Bardzo dużo rowerzystów są zabawni, przezabawni wręcz. Padający po 110 kilometrach na promie, bo zjechali z promu na piaski, wrócili z powrotem, wracają bez energii i wtedy co dalej, nie? Czasami trzeba no niestety mieć w zapasie jakiegoś batonika, żeby poczęstować, żeby chociażby nawet na krótką chwilę wspomóc tego człowieka, no bo traci siłę. Ostatnio miałam przypadek taki, że pani tak zmokła, może nas będzie słuchała. No straszliwie, można było ją praktycznie wyrzymać. No trzeba było zrobić kobiecie ciepłej herbaty, żeby dała radę dalej dojechać, bo jeszcze musiała do Gdańska dojechać. Ale no nic, udało się, zorganizowaliśmy jej nawet transport.
A czego brakuje na Wyspie Sobieszewskiej?
Najbardziej przez tyle lat, co tutaj mieszkam, brakuje nam bardzo basenu, który powinien być na Wyspie Sobieszewskiej, tak jak w każdej innej dzielnicy Gdańska.
Ale ktoś pomyśli, no zaraz, macie piękną plażę i morze.
Ale plaża jest tylko dostępna przez raptem 2 miesiące w roku. Dobra, są morsy, którzy korzystają z tej plaży przez cały rok na okrągło, ale powinien być basen, powinny być takie obiekty sportowe, powinien być jeden porządny obiekt sportowy, do którego no niestety młodzież nasza szkolna, żeby skorzystać z basenu, muszą jechać do Gdańska. A żeby dojechać do Gdańska w godzinach szczytu, wiemy jak to wygląda. On powinien być na wyspie. Jest miejsce zarezerwowane przez Radę Dzielnicy na taki, mam nadzieję, że to będzie właśnie ten basen wybudowany. Bo najpierw przeszkodą wybudowania basenu był brak kanalizy. Kanaliza w tej chwili jest. Jest gaz, także nie ma tego problemu już. I mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości jednak doczekamy się do tego basenu, że on będzie na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Wtedy mamy gwarancję, że z wszelkich miejscowości naokoło Błotnik, Cedry, Wielkie, Małe będą do nas też zjeżdżały. Nie? No i przejazdowo. Wiadomo, że będzie łatwiej dojechać na Wyspę Sobieszewską niż dojechać na Stogi czy na Orunie. Tym bardziej no teraz mamy no wiadomo, miasto się musi remontować, musi się unowocześniać i zawsze będą jakieś problemy w mieście. Będzie zamknięta ulica jakaś. No i to powinno właśnie być. No i mam nadzieję, że po remoncie będzie fantastyczny dom kultury. Ale myślę, że to będzie takie miejsce, w którym będzie można mieć więcej zajęć dla dzieci. Więcej osób będzie zatrudnionych, żeby ta młodzież, która u nas jest, zdolne są dzieci, a nie mogą się rozwijać, bo dojechanie do miasta po szkole niestety jest to czasochłonne i no, trzeba mieć niestety ten samochód, żeby to zrobić szybko. Jeżeli by było to na Wyspie Sobieszewskiej, byłoby łatwiej. Ja mam nadzieję, że może kiedyś, jak ile, 2026 będzie zakończony remont?
7.
No to dobra, to mój wnuk akurat będzie w 8 klasie, a ma zdolności artystyczne. Bardzo ładnie rysuje. Może będzie miał okazję jeszcze uczęszczać tutaj do tego Domu Kultury, bo warto by było gdzieś tam zainwestować w jego nie tylko komputery, telefony i bycie samym z sobą. Trzeba po prostu wyjść do innych dzieci, nie? I myślę, że to wtedy, jak już będzie remont zrobiony tego Domu Kultury, będzie to łatwiej po prostu. Jak nie może dla niego, to będą następne dzieci, które są zdolne. I na pewno bardzo chętnie by brały udział w takim czymś, ale nie ma po prostu takich możliwości.
Miejmy nadzieję, że to się zmieni.
No
na
mam
plus.
Nadzieję, że to się zmieni, że po tym remoncie tego wszystkiego to będzie to dużo, dużo łatwiej. Nie?
Jedyne, co mogę zdradzić, będzie to prawdziwa perełka.
Oby tak było, trzymamy kciuki, żeby tak było i biblioteka wraca na swoje miejsce w tym
również.
Momencie. No dokładnie.
Dziękuję za rozmowę.
No, proszę bardzo.
Miło mi było gościć.
Miło.
Pani Mariola Ciechańska, mieszkanka Wyspy Sobieszewskiej, wprost ze studia nagraniowego Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Dziękuję bardzo.